Druga strona normalności.
Witam serdecznie.
Bohaterką dzisiejszego odcinka Drugiej strony normalności jest Korea Południowa. Będziemy jednak rozmawiać nie o tym, co łatwo można dostrzec, kiedy wyrusza się w podróż do tego kraju, tylko o tym, co Koreańczycy skrywają pod powierzchnią. Któż lepiej nam o tym nie opowie, jak nie rodowita Koreanka Hyerim Pak, która już za chwilę będzie z nami. Od teraz do godziny 22 poza koreańską kulturą mogę obiecać także koreańską muzykę. Sandra Soluk, zapraszam.
Druga strona normalności.
Witam serdecznie. Niezmiernie mi miło powitać rodowitą Koreankę. Hyerim Pak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Choć właściwie, gdybym chciała mówić poprawnie po koreańsku, to chyba powinnam była powiedzieć Pak Hyerim, zacząć od nazwiska.
Dokładnie, najpierw nazwisko, a później imię.
Co to za moda dziwna?
Dla Koreańczyka może być dziwna moda, jeżeli mówimy o kolejności imię nazwiska w Polsce, więc to jest po prostu...
Tak po prostu jest.
Prosto jest, tak jak w Polsce Jan Nowak, a nie Nowak Jan, prawda?
W porządku. No to w takim razie, skoro mamy tutaj taki miks, Hyerim, od 20 lat mieszkasz w Polsce.
Tak, dokładnie. Przyjechałam do Polski w 99 roku, w lutym. Więc no. Trochę nie chciałabym tak liczyć, bo wtedy słuchacze mogą w stanie domyślić, ile ja mam lat.
Na pewno nie byliby w stanie się domyślić, gdyby widzieli twoją twarz, a matematycznie może faktycznie zostawiamy to. W każdym razie 99 w Polsce, no to myślę, że nasz kraj się bardzo zmienił od tego czasu. Dlaczego wybrałaś Polskę akurat na miejsce zamieszkania?
To historia jest bardzo długa, ale skrótem. Jak ja jeszcze byłam nastolatkiem, wtedy taka była wielka zmiana na świecie, w Europie, więc wieś o czym ja chcę powiedzieć, prawda, już Wałęsa.
89,
tak,
naturalnie.
Dokładnie, wtedy. Na początku 90 lat byłam w liceum, więc powoli musiałam myśleć, co ja chcę studiować. Więc przez 3 lata się zastanawiałam, kim ja chcę być, co ja chcę robić, więc miałam chwilkę czasu. Ale zawsze lubiłam języki obce, więc myślałam też naturalnie angielski, francuski, inne języki. Natomiast już coraz więcej mogliśmy oglądać o Polsce, o Europie Wschodniej, więc się interesowałam. Więc w rezultacie tak siedzę, miałam mapę, encyklopedię i patrzę na Rosję, Polskę i Czechosłowację i się zastanawiałam i samemu analizowałam. Wtedy bardzo mało mieliśmy informacji w ogóle o Polsce. Wyobraź sobie, że cała encyklopedia, kilkanaście tomowa i tam miała o Polsce kilka stron. Wszystko, historia, społeczeństwo, wszystko kilka stron, więc przeczytałam to, ale tak doszłam do wniosku, super, kraj ładnie wygląda, w centrum Europy, dużo jest mieszkańców, więc jest...
Chociaż mniej niż u was.
Tak, i za to jest dużo, dużo... Dużo miejsc, prawda? U nas Korea jest bardzo malutka, nas jest bardzo dużo, więc ciasno. W Polsce można jakoś tak fajnie żyć i wtedy była taka wielka moda kino polski. Więc wtedy,
w Korei była taka moda?
W Korei, dokładnie.
Na kino polskie?
90. Moi starsi koleżanki, którzy już studiowali, jak oni chcieli się siebie chwalić, że jest osobą inteligentną, to już zaczynali rozmawiać na temat kina polskiego, na przykład Kieślowski i też pokazywali w telewizji kablowej Potop. I na szczęście tak myślę, że były napisy, a nie dubbing, więc mogłam też słuchać ten język polski i myślałam, że jaki to ładny język, więc tak w ten sposób... Tak, zdecydowałam studiować polonieskę i teraz jestem tutaj.
Wprawdzie chciałam rozmawiać o stereotypach, ale tak mocno weszłaś na temat edukacji i literatury, że no cóż, zaczniemy od tego w takim razie. Potop. To jest katorga dla wielu polskich licealistów. To jest nasza lektura i jest to naprawdę trudny temat do przejścia, do którego trzeba dojrzeć. Skoro już wiem, że miałaś okazję widzieć Potop, jakie lektury są w Korei?
Ogólnie.
Tak, czego się uczycie z książek? Czy macie ich dużo, czy dużo czytacie w szkole?
W szkole, rzeczy jasne, dzieci czytają mnóstwo, natomiast wszystkie te lektury związane z nauką. Bezpośrednio. Więc jeżeli chodzi o literaturę piękną, to ludzie chętnie czytają, ale niestety, ludzie, którzy pracują, to częściej sięgają po te poradniki raczej.
Poradniki?
Poradniki takie, jak można skutecznie, tego typu, prawda?
Lepiej żyć, być szczęśliwszym, mniej wydawać.
Jak schudnąć, albo jak mieć sukces w pracy.
Czyli
tego
literatura
typu.
Piękna nie jest zbyt
też
popularna.
Też czytają, też nawet Olgi Tokarczuk też był przetłumaczone kilka pozycji. I nie chciałabym, ja tak bardzo się nie orientuję, będąc w Polsce, natomiast to jak słyszę od moich znajomych, moich kolegów, koleżanek, którzy w Korei już mają dzieci i pracują, to oni mówią, że dla dzieci dużo kupują książki, to już to dziecko czyta, czy nie, to już ich sprawa, ale się starają się, bo dla nich, dla rodziców też zależy, żeby dziecko dobrze się uczyło, żeby miało dobre wyniki. Niestety.
Czyli to jest, warto być prymusem w Korei Południowej?
Tak, tak. Być kujonem w Korei to jest, to jest taki komplement, jak to się nazywa. Ciebie z kujonem. To jest,
te najfajniejsze dzieciaki w szkole to są kujony.
Mądry jesteś, nie robić problemu.
Ach tak, ale to dla rodziców są najfajniejsze dzieciaki, czy to są też ci, z którymi chcą się inni trzymać?
Inni też. Mają kujonie, nie wiem, czy jest...
To jest dobre słowo.
Tak, mają lepszą pozycję. Aha. Tak, wśród tych dzieciaków, bo mają dobre wyniki, więc w szkołach te wyniki są najważniejsze.
Słyszałam wręcz, że w Korei jest osobne słowo na osobę najgorszą w klasie, jeśli chodzi o wyniki. To prawda?
Może osoba nielubiana. Mamy problem społeczny. Są takie dzieci, które są mocno nielubiane przez inne dzieci, przez różnych powodów. Dzieci różne rzeczy wymyślają, bo może pochodzi z jakiejś rodziny, albo źle się uczy, ale w taki sposób nęczają nad takimi dziećmi, że w głowie się nie mieści, więc mamy aż problem społeczny.
Ale czy jesteś w stanie porównać to do polskiego problemu? No bo dzieci śmieją się z dzieci wszędzie, na każdej szerokości geograficznej. No niestety. U nas też się to zdarza. Wydaje ci się, że w Korei to jest większy problem?
Tak się wydaje, bo ponieważ tak mi się wydaje, w Korei koreańskie dzieci mają większy stres niż polskie dzieci, bo naprawdę dla nich nauka jest najważniejszą sprawą.
Dlaczego?
Bo to tradycja. Od dawna dla nas nauka jest ważna. I na dodatek, żeby Korea jakoś się rozwijała, to Korea naprawdę nie ma jakiegoś zasobu. Takich minerałów nie mamy, więc jedynym zasobem to jest zasób ludzki. Więc co możemy robić? Edukacja, prawda? I więc trzeba się dużo się uczyć, ale też jest mocna rywalizacja. Tak jak na początku mówiliśmy, że Korea jest mała, jest nas dużo, więc musimy cały czas walczyć, żeby wygrać. Więc trzeba dużo się uczyć. Jak masz dobry wynik, możesz dostać dobrą uczelnię. Jak skończysz dobrą uczelnię, dostać dobrą pracę. Więc z tego powodu.
Co to znaczy dużo się uczyć? W Polsce dzieci chodzą do szkoły na 8, wychodzą o 15, 16 i wracają do domu, ewentualnie jakaś świetlica, ewentualnie jakieś zajęcia dodatkowe.
No dla koreańskich dzieci to jest raj. To dzieci, jak ja byłam dzieckiem, też miałam bardzo podobnie. Harmonogram wygląda bardzo podobnie, ale myślałam, że za 20-30 lat to się zmieni. Niestety to ta sytuacja się pogorszyła, więc wygląda ten sposób. Dzień dziecka, dziecko budzi się rano, idzie szybko do szkoły, ma zajęcie teoretycznie do 15, do 16, a później ma 100 dodatkowych zajęć. Też wszystkie matematyki, wszystkie przedmioty, które ma w szkole, na dodatek jeszcze inne rysowanie, czy chiński, czy śpiewanie, czy taniec, wszystko jeszcze musi chodzić podczas wakacji też.
Podczas wakacji też, czyli podczas wakacji nie ma tej swojej szkoły, ale ma tę szkołę dodatkową.
Tak.
Innymi słowy, rodzice także są bardzo zajęci.
Dokładnie, mamie są bardzo zajęte. Tak jak w Polsce też zauważyłam, kiedyś tego nie było. Tutaj już teraz mamie wszędzie biegają, prawda, dla dzieci, odbierają z jakiejś zajęcia. To wygląda w ten sposób mniej więcej podobnie.
Myślę, że to jest moment dobry na pierwszą przerwę muzyczną i ty przygotowałaś dla słuchaczy kilka utworów. Chciałabyś pierwszy wprowadzić?
To może jako pierwszy utwór bym przedstawiła państwu taką piosenkę, którą słuchałam, kiedy byłam nastolatkiem, kiedy byłam studentką. To jest dość smutna piosenka, natomiast dla państwa może być fajna, ponieważ tam słychać wszystkie słowa, wyrazy, teksty inaczej niż te nowoczesne piosenki, gdzie czasem my nie rozumiemy, co oni śpiewają.
A tytuł i wykonawca?
Śpiewa Isora, piosenkę pod tytułem Barami Bunda.
Cały czas w studiu jest ze mną Hyerim Pak, która pochodzi z Korei Południowej i to właśnie o tym kraju dzisiaj rozmawiamy, próbujemy poznać, chociaż troszkę zgłębić jego sedno. Wspomniałaś, że wybrałaś Polskę na miejsce swoich studiów właściwie chyba troszkę w ciemno, bo w kilkunastotomowej encyklopedii znalazłaś tylko kilka stron, ale była moda na polskie filmy. Masz jakiś ulubiony polski film z tamtego okresu?
Podwójne życie Weroniki. To dla, jak ja to oglądałam, ten film, dla mnie to był czysty szok. Wcześniej nie widziałam żadnego filmu, przy którego oglądaniu byłam, po prostu nie ruszyłam się. Bo w ogóle, bo ja kiedyś też, jak będąc małą, myślałam, że może ktoś gdzieś jest w jakimś świecie, jakimś kraju, która jakaś dziewczynka, która jest podobna do mnie. Myślałam o tym, więc jak ja tu zobaczyłam ten film, ja myślałam, że umrę po prostu. Zszokowana byłam. A później jeszcze kilka razy obejrzałam, już inaczej, to nie wiem, to chyba nie muszę podać powodu, dlaczego ten film jest arcydziełem, jest piękny, więc myślę, że wszyscy słuchacze to rozumieją, o co mi chodzi. To jest po prostu piękna historia, piękne zdjęcie i piękna muzyka też.
No i co sobie wtedy pomyślałaś o Polakach i czy cię nie zaskoczyliśmy negatywnie, kiedy tu przyjechałaś na studia?
Nie, wcale nie, bo jak ja studiowałam w Korei, jak przyjechałam do Polski, po raz pierwszy byłam w Polsce w 1994 roku, więc dość dawno temu, ja jeszcze wtedy w ogóle Koreańczycy nie wiedzieli o Polsce. Bardzo mało wiedzieliśmy i dalej mi się wydaje, dalej nam brak tych informacji, czy wiadomość, w ogóle wiedzy o Polsce. Wiedziałam, że Warszawa jest stolicą Polski, Jan Paweł II, Maria Curia Skłodowska, Chopin, prawie dobił wszystko. I nie wiedzieliśmy, jacy są Polacy. Więc dla mnie w ogóle nic, nie byłam zdziwiona, bo gdybym miała jakieś oczekiwanie, to byłabym zdziwiona, albo nie wiem, mogłabym mieć jakieś negatywne wrażenie, czy jeszcze bardziej pozytywniejsze wrażenie, ale tak przyjęłam, nie wiem, tak po prostu zobaczyć, bo byłam świadoma, że będzie inaczej.
W takim razie z otwartą głową. No to w drugą stronę. Jak ci się obserwuje to, że Korea coraz mocniej przebija się do świadomości Polaków, Europejczyków, ludzi na Zachodzie? Bo podobnie w Polsce 20 lat temu o Korei Południowej my nie wiedzieliśmy prawie nic, ale dzisiaj za sprawą szalonego rozwoju technologii, K-popu, umówmy się, biznesu, które będziemy wspólnie prowadzić z naszym krajem, nagle wiemy, że ten kraj istnieje i że wow, całkiem nieźle się rozwija. A ty na to patrzysz z boku. Jesteś dumna?
Bardzo, bardzo, bo tak jak mówię, jak przyjechałam do Polski, to po prostu ludzie nie wiedzieli, gdzie jest Korea. Niektórzy tak, nie mówię, że wszyscy nie wiedzieli. I po prostu Chiny, Japonia, Korea, wtedy dla Polaków to nie ma różnicy. Tak? Czy skąd pani jest? Jestem z Korei. Pierwsze pytanie, czy Korea Południowa, Północna, nawet niekoniecznie wiedząc, jak się różnimy. I to Korea to na pewno jak w Chinach, albo na pewno jak w Japonii, jecie surową rybę. Takie pytanie było. I teraz już naprawdę nie tylko w studiach koreanistycznych, czyli ci studenci, którzy już świadomie wybrali ten kierunek, wiedząc, jaka jest Korea, co są Koreańczycy. Normalnie na ulicy też mogę spotkać takich ludzi, którzy już wiedzą więcej niż Korea istnieje, znajduje się w Azji, więc dla mnie bardzo, bardzo pozytywne i przy okazji pozdrawiam moją panią dermatolożkę, która ogląda naprawdę fajne seriale koreańskie i mi poleca.
Powiedziałaś, że ludzie zastanawiali się nad różnicami między Koreą Północną a Południową i czy w ogóle takie są, a są?
Jest, niestety. Wyobraź sobie, że masz siostrę, tak, i z tą siostrą się kłóciłaś, bo siostra ciebie pobiła mocno, więc mieszkamy już gdzieś daleko, daleko gdzieś i się rozwijamy inaczej. A ta siostra należy do, powiedzmy, do innych środowisk. Ja inaczej. Na szczęście trochę mam szczęście, więc mam fajnych kolegów, tak? Mogłam się uczyć, więc jestem inna niż ta moja siostra, więc ta różnica jest duża.
Ale cały czas siostra.
Oczywiście.
Liczysz na to, że kiedyś dojdzie do zgody? Widzisz to?
Tak, myślę, że tak i musimy, bo to jest niemożliwe, to jest nienormalne, bo po prostu ta sytuacja, że istnieją dwie Korei, to jest dla mnie nienormalne. To więc kiedyś musi być znowu jedna Korea, jedna rodzina. Siostry mają siedzieć razem.
Kiedy wracasz do siebie, chyba że do siebie to już jest tu w Polsce, nie wiem, ale kiedy wracasz do Korei, to coś cię szokuje?
Bardzo często na początku, jak jestem w domu, jeżdżę tam do Korei może raz na 2-3 lata, prawie zawsze się denerwuję, bo jestem z Seulu, więc od razu z Polski, z Wrocławia, gdzie jest spokojnie, dużo kultury. I w Seulu się znajdę, po prostu za dużo się dzieje, za dużo ludzi, dużo aut, wszystko szybko, szybko. ale później już się przyzwyczajam i tam jest mi wygodniej. Jak już tam jestem miesiąc czy dwa i z powrotem wracam do Polski, znowu. To jest tak powoli wszystko. Z jednej strony bardzo fajnie, mniej stresu, z drugiej strony czasem chciałabyś szybciej działać, to no nie idzie ci czasem z różnego powodu.
Aha, czyli hasło numer jeden to jest wydajność w Korei.
A dokładnie tak.
Tak, tak, tak. Tak. W pracy i w życiu rodzinnym? Wszędzie,
tak,
po prostu.
Wszędzie.
Jest was dużo, jest was 50 milionów, jak już powiedziałaś wielokrotnie, na dosyć małej powierzchni. A mimo wszystko słyszałam, że istnieją programy wspierające dzietność. 500 plus, koreańskie, coś w tym stylu.
Bo ostatnio szczególnie kobiety, które chcą zrobić karierę, nie mają czasu, nie są chętne rodzić dziecko, bo my wiemy, jako kobiety, to rodzić dziecko to nie jest takie hopsiu, jest świetnie, pięknie, prawda? Więc Koreanki, które teraz, no, dużo, dużo Koreańczyków studiuje, nam bardzo zależy, żeby studiować, więc około 70% ponad Koreanek po studiach, więc one nie chcą siedzieć w domu. Nie chcą robić karierę, więc nie za bardzo mają ochotę tak przerwać swoją karierę. Na dodatek też obecnie mamy też taki kryzys ekonomiczny, więc trzeba pracować. I tylko jak mąż pracuje, to jego pensja może być za mało, więc trzeba pracować.
Kryzys ekonomiczny to nie zgadza się z tym, co ja mam w głowie, te stereotypy, które mi się ułożyły na temat Korei Południowej jako o państwie ogromnego rozwoju.
Tak, tylko chodzi mi o skali światowej. Tak.
To znaczy?
Wcześniej mieliśmy lepiej, tak? Rozwijaliśmy dużo, dużo szybszym tempie i ostatnio jakoś to się zatrzymało. Hmm. Więc to ludzie nagle czują, to szczególnie młodzi ludzie, którzy chcą na przykład kupić dom, mieszkanie, to im nie stać, więc oni chyba najwięcej ten kryzys czują i przez to niechętnie chcą posiadać dzieci.
Czyli w Korei, tak jak w Polsce, jest presja na kupowanie mieszkania?
Jest. Nawet więcej się wydaje, mocniej.
Aha. Tak, tak. Wynajem jest mniej popularny, albo daje mniejsze poczucie stabilizacji.
Dokładnie.
Koreańczykom.
Tak, tak, tak.
Cóż, to może czas na drugą przerwę muzyczną, a już za chwilę porozmawiamy sobie o społeczeństwie, o relacjach damsko-męskich, o relacjach między starszymi i młodymi, ale najpierw Hyerim poleci nam jakiś utwór.
Chciałabym teraz wam polecić piosenkę pod tytułem Hip. To tę piosenkę śpiewa grupa Mamamoo. Wydaje mi się, jeżeli ktoś się interesuje K-popem i słucha takie utwory, to na pewno zna te utwory. Bardzo energetyczne i dynamiczne i polecam.
No, czyli teraz posłuchamy jednego z produktów eksportowych Korei Południowej, K-popu, na którym kraj zarabia miliony. I don't wanna be smart, I'm not my dad'll call on kick it. Mori, I get more of the heap. Do it like me, do it, not a dad'll hate. Kick it. Clapping, move the patch of hip.
Yeah. 몸도 지질이 빵사 대신에 나의 멘탈은 단단 넌 다음 앨범 만들러 갈게
Are you one of these trendy awkward 들기 gimmick 됐지 그런 애들끼리끼리 상관없지 검은 티 삐져나온 입 떡진 머리 내가 하면 힛 검은 티 삐져나온 팬티 떡진 머리 난 상관없지 검은 티 삐져나온 팬티 떡진 머리 내가 하면 힛
Strona normalności.
Witamy ponownie po tych kilku minutach K-popu. Czy ty lubisz K-pop, że nam go polecasz, czy po prostu promujesz swoją kulturę?
Lubię. Kiedyś w ogóle przyznaję się, nie słuchałam. Jeszcze kilkanaście lat temu się dowiedziałam o K-popu od mojej studentki, którą uczyłam w Politechnice Wrocławskiej. Ona nagle chciała robić prezentację w grupie o Korei i mówiła dużo na temat K-popu. Myślałam, że to jest takie jak, nie wiem, nie chciałabym tak źle wyrazić, ale jak disco polo myślałam. A się okazało, że bardzo fajne piosenki mają i teraz naprawdę chyba częściej słucham takie typowo K-popowe piosenki niż takie starsze.
Czyli twoja studentka nauczyła cię czegoś o Korei.
Tak, tak.
Piękna rzecz, bo ty uczysz języka na Politechnice Wrocławskiej, tak?
Kiedyś, to już kilkanaście lat temu, też uczyłam na Uniwersytecie Wrocławskim i teraz sama prowadzę zajęcia indywidualne dla firm, dla osób prywatnych, więc prowadzę taką szkołę języka koreańskiego, kultury koreańskiej.
I nie spieszy ci się do Korei Południowej z powrotem?
Nie, bo już tutaj mam rodzinę, nie wiem, wszyscy najbliżsi moi przyjaciele to mieszkają w Polsce, są Polacy. Bo ja przyjechałam do Polski od razu po studiach, więc gdybym chciała wracać tam, do Korei, to byłoby też fajnie, ale będę musiała od samego początku zacząć wszystko, karierę i wszystko.
A gdybyś nie wyjechała do Polski i została tam, to kim byś dziś była? Na co miałabyś szansę? Na jaką karierę zawodową? Na jaką rodzinę?
Po studiach polonistycznych pewnie bym dostała jakąś fajną pracę w Samsung czy LG i robiłabym może taką fajną karierę. To mogłabym zarobić może fajnie, tylko nie wiem, czy byłabym szczęśliwa, zadowolona tam, będą cały czas w takim społeczeństwie, gdzie jest cały czas rywalizacja i wśród tych pracochlików, więc nie wiem.
Mm-hmm. Czyli ten wyścig szczurów nie kończy się na etapie edukacji, on cały czas trwa.
Tak, niestety.
I pracoholizm, z tym mi się kojarzy głównie Japonia. Kiedy myślę o pracy i systemie pracy i o pracoholizmie skierowanym, myśląc o wschodzie, to widzę właśnie Japonię i to ich wczesne wychodzenie, bardzo późne wracanie, kolacje z pracodawcą, których nie można odmówić i właściwie życie zawodowe dominujące nad życiem rodzinnym. Podobnie jest w Korei?
Tak, pod tym względem jesteśmy podobni, ale na szczęście teraz się zmieni. Już moi koledzy, koleżanki, którzy pracują i mają rodzinę i oni teraz już wolą trochę szybciej wracać do domu, spędzić czas z dziećmi niż pijąc soju z szefostwem i robić jakąś karierę, prawda? Więcej szansy może być, ponieważ dobrze, już lepiej znać tego szefa niż twój koledzy. I już tak nie myślą, więc oni chcą też mieć taką równowagę. Praca, a rodziną i wolnym czasem.
A pracuje się w jednej firmie do końca życia, albo prawie do końca życia tutaj, także myślę o japońskim stereotypie?
Tak było. Też się zmienia teraz. Teraz w trakcie zmiany. Więc już aż tak bardzo im nie zależy tak siedzieć w jednej firmie i robić taką karierę. Jak jest inna szansa, to chętnie zmieniają pracę czy firmę.
Skoro troszkę krócej siedzą w pracy, to znaczy, że mają nieco więcej czasu na to, żeby poznać drugą połówkę. Bo z tym chyba jest także problem w Korei Południowej. Z tą proporcją kobiety-mężczyźni, z tym wolnym czasem.
Teraz jest mniej kobiet, a więc bardziej panowie mają większy problem. Natomiast skąd oni poznają drugą połowę? Jeżeli chodzi o moich znajomych, to oni często poznali i za pomocą internetu. Nie mówię tą takie aplikacje, prawda? I to jest nowość. Oni się poznali, jak było w internecie jakieś różne forum, jak należeli do tego samego forum albo jakieś koła. I tam czasem się spotkają, na przykład tańczyć albo pochodzić po górach, tam się spotkali. A teraz chyba głównie za pomocą te aplikacje.
A co jest inaczej, jeśli chodzi o relacje damsko-męskie w porównaniu z Polską?
Wydaje mi się podobnie. Nawet to jest dla mnie całkiem ciekawa sprawa, ponieważ jak ktoś, jakaś para jest razem, oni od pierwszego dnia oni liczą. Dziś jest pierwszy dzień naszego związku i dla nich ważne jest te 100 dni, żeby przetrwać.
Pierwsze 100
przetrwać,
dni.
Tak. I mają jakąś imprezę, się umawiają na specjalną randkę. I pierwsza rocznica też jest tak mega ważna. Jak ktoś, nie wiem, broń Boże, zapomni, to już jest wielka awantura. Najczęściej od strony kobiet. W Polsce tego nie ma i osobiście chyba w Polsce lepiej, bo za dużo tego, jak można liczyć cały czas.
No ale jak tu też budować relacje, jeżeli długo się mieszka z rodzicami? Czy to także się zmieniło?
Też się zmieni, no ale jednak w Korei taki tradycyjny model rodziny dalej się trzyma. Dłużej niż mi się wydaje w Polsce. Więc jak ktoś dopóki nie bierze ślub albo nie wychodzi za męża czy ożeni się, to dalej mieszka z rodzicami. Więc oni raczej się spotkają gdzieś poza domem. Więc spotkają się najczęściej w kinach,
motelach
też, tak. Więc tam jest wielki interes. Ludzie tworzą takie motele i wynajmują też czasem na 2-3 godziny i też mogą zarabiać w ciągu dnia.
Wszystko jasne. A jeżeli ktoś nie chce brać ślubu, nie chce mieć dzieci, jakie jest na to przyzwolenie społeczne?
Różnie. Natomiast to też zależy od rodziny. Jakich rodziców masz. Ale najczęściej reakcja byłaby taka, jak to? Bez ślubu? Tak, jeżeli chodzi o dzieci, to już rodzice też rozumieją, jaką ma ich dzieci mogą mieć sytuację finansową, czyli jak ktoś nie może pozwolić na posiadanie dzieci, to rodzice, czyli przyszli dziadkowie też rozumieją. Ale jeżeli chodzi o ślub, to oni mocniej trzymają tą zasadę, musi być ślub, niż w Polsce.
Jak ludzie się traktują w związku? Jak mężczyźni traktują kobiety i wzajemnie? Czego od siebie oczekują w małżeństwie?
Miłość i Tak, to trochę, się wstydzę mówiąc o tym, bo według mnie to jest akurat strona negatywna naszych rodaków. Niektórzy małżeństwo traktują jako robienie interes. Ja tyle dam, ty musisz tyle dać. Ja załatwiłam dom, raczej załatwiłem dom, ty musisz kupować to i to i to. Więc ja tyle zarabiam, więc szukam takiego męża, który musi tyle zarabiać.
Aha.
To jest według
biznesowe mnie, podejście.
Tak, smutne, więc trochę, no nie wiem, czy to miłość często może do tego sposobu myślenia dołączyć, ale tak mówimy.
Ten wątek możemy zakończyć. Choć mam też jeden przed sobą taki niezbyt optymistyczny. Korea jest krajem z jednym z najwyższych odsetków samobójstw. Mm-hmm. Jakoś to skomentujesz?
To jest bardzo przykre. Tak się widać, dlaczego ludzie nie szukają. Może dlaczego ludziom się nie udaje znaleźć inny sposób rozwiązania problemów. Bo od małego nie wiemy, jak radzić sobie z problemem. Bo tak jak mówiłam, dla dziecka nauka jest ważna. Prawda? Jak masz dobrą ocenę, to już jest wszystko dobrze. Jak masz złą ocenę, to reszta rzeczy, że to dziecko jest bardzo dobrym dzieckiem, ma dobre serce, to niestety tak niedoceniane przez rodziców, ale nie chcę generalizować, wszyscy to robią. Natomiast że jesteśmy ludźmi, więc to cały czas to w środku to trzymamy. Więc pracując, też jak mają problemy w relacji z innymi ludźmi, albo czasem mamy po prostu różne momenty, prawda? I nie wiemy, jak to robić. Co mamy robić, jak po prostu rozwiązać ten problem. Więc to jest jako dla nich jedynym sposobem takiego rozwiązania w cudzysłowie problemu, więc to jest przykre.
Króciutka przerwa muzyczna i jeszcze dwa pytania będę miała pod koniec tej godziny do Hyerim. O utwór poproszę po raz kolejny ciebie.
Tak, jak ja znalazłam ten utwór, przypadkowo w radiu w koreańskim byłam w szoku, ponieważ to jest taka typowa, tradycyjna piosenka. Natomiast wykonawcy byli tacy mega nowocześni i wszystko połączyli, jeżeli chodzi o różne te aspekty muzyczne i nawet wizualne. Więc chciałabym tą piosenkę przedstawić. To jest Minyo. Minyo jest koreańska piosenka tradycyjna, śpiewa zespół Sing Sing Band.
Zapraszamy. Yeah. Wracamy po przerwie muzycznej na dosłownie kilka minut i dwa pytania, które jako kobieta kobiecie muszę zadać. Hyerim, jaki jest ideał piękna kobiety w Korei Południowej?
To jest bardzo łatwe pytanie i trudne pytanie. Ponieważ, jako łatwe pytanie, mamy taki kanon. Mamy oczy duże, nos wąski, mała twarz, tak szczupła figura, wzrost 1,63 m plus ileś centymetrów najlepiej. Biust taki, może B czy C. To jest bardzo proste. Natomiast ile kobiet ma taką twarz czy figurę? Prawda? Więc w głębi, w sercu my mamy jeszcze swój inny kanon, czyli który pokazujemy w ten sposób, że lubimy, kochamy taką osobę publiczną, niekoniecznie jest osobą piękną. Na przykład jakaś aktorka, która nie ma takiego nosa ani oczy, ale świetnie gra, potrafi grać, albo pokazuje często swoje te dobre serce, to ona jest bardzo popularna przez kobiety. Niestety o tym drugim mało mówimy.
A nie ma presji na to, żeby do tego pierwszego kanonu piękna dobijać operacjami plastycznymi?
Jest dużo. Od małego nawet.
Od małego? Jak bardzo małego?
Jeżeli jakaś mama, która ma córkę, jeżeli ta mama ma tak, dla tej mamy ten kanon piękna jest bardzo ważny, już do swojej córki mówi, jak skończysz 18 lat, mogę ci zrobić tą operację, tu i tu i tu. Więc dla tej małej córki to jest normalne. Ja myślałam na początku, czyli już dawno temu, bo już od dawna w Korei były popularne te operacje plastyczne, różne zabiegi estetyczne, ale teraz trochę zmieniłam zdanie, ponieważ jeżeli ta operacja nie jest taka inwazyjna i to mocno pomoże komuś, tak, już ma taki nos nie inny, przez co ktoś miał kompleks, to może jest pomocne. I też tak widzę w Polsce teraz te usta u kobiet, te pośladki, to myślę, że w Polsce niedługo też będzie tak jak w Korei. Nie wiem, czy to jest dobrze,
czyli
i
też
źle.
Też sobie poprawiamy, tylko inne części ciała.
Tak.
Poniekąd. Rozumiem w takim razie, że urodzie poświęca się dużo czasu. Dużo jest salonów kosmetycznych, fryzjerek, maseczek i tego typu spraw.
Jest mnóstwo.
Dziękuję bardzo serdecznie. Hyerim Park pochodzi z Korei Południowej, od 20 lat mieszka w Polsce, we Wrocławiu aktualnie. Była moim i Państwa gościem. Do usłyszenia, Hyerim.
Dziękuję serdecznie.
Dobrego wieczoru życzymy.
Druga strona normalności.
I'm 좋아요는 안 눌렀어. 조금 묶인 것 같아서.